Dzień dobry, nie jak Portal Games.
Ja tu właśnie robię wiatraczek, żebyś jeszcze zatrzymał na chwilę. Dzień dobry, Portal Games. My jesteśmy Portal Games.
Witamy w podcaście Dwa Pionki.
Ja nazywam się Mary Nowak-Trzewiczyk, a mój mąż robiący herbatę nazywa się...
Inaczej. Proszę Państwa, wróciłem z Niagary.
Znaczy w połowie inaczej. Nie, w jednej trzeciej inaczej.
Wróciłem z Niagary. Przepraszamy, że jednak się nie udało nagrać tego podcastu. No, problem był taki, że Mary miała nagrać podcast w odcinek specjalny z dygresjami, ale to ją przerosło.
To mnie nie przerosło. Ja złapałam tak zwanego rotawirusa i miałam dwa dni wycięte z życiorysu.
Znamy, że no, miałaś przez tydzień do nagrywania. Proszę tu nie zwalać na rotów. No ale jesteśmy po tygodniowej przerwie. Mamy nadzieję, że takich przerw zbyt wiele w tym roku nie będzie i będziemy się trzymali.
Ale ja obiecuję, że następnym razem, jak
dobra,
będzie taka przerwa,
nic
to
nie obiecuję,
nagram,
ty jesteś myślą obiecane.
Nagram.
Nic tym ludziom nie obiecuj, co nie, potem nie dotrzymasz tego, będzie miał znowu jakiegoś rotawirusa czy coś innego.
Nagram dygresyjnego podcastu, jakby nie podpuszczaj bardzo.
Nic nie obiecuj. Proszę Państwa, cofamy się w przeszłość, jak dawniej bywało, jak nagrywaliśmy tego podcasta w minionych latach, o czym opowiadaliśmy. No i niestety nie udaje nam się to zrobić, ponieważ zeszedł mój został w domu, a nagrywamy w firmie, więc działu archiwa nie będzie. Skreślam go, dzisiaj się nie udało. A czy ty w ogóle wiesz, jaki jest odcinek nagrywamy, który? Nie wiesz. Nie wiemy, który jest odcinek, może Państwo wiedzą, a jest to któryś odcinek z kolei na pewno.
Ale czekaj, mam tu przecież tego.
Ale co ty robisz?
No sprawdzę, który odcinek. Tylko jest to, mi się napisze, bo nic nie widzę z tej strony klawiatury.
No dobrze. To kiedy moja żona tam coś klika sobie, to ja Państwu powiem w takim razie o dziale newsów. Dział newsów dużo się bardzo ciekawie jeszcze wydarzyło i są takie kontrowersyjne newsy, takie do debaty. Nie wiem, czy o tym słyszałeś, tam się dzieją, jakie dramaty się dzieją na Facebooka.
No nie, Facebook mi dzisiaj nie działa, po prostu nie mam pewności.
Ale także o tym nie będziemy opowiadali, ponieważ...
Jednak... A co się jaką dramaty dzieją? No powiedz mi.
No opowiem Ci za tydzień w przyszłym odcinku.
A czemu za tydzień mi opowiesz o tym, co się dzieje dzisiaj? To nie ma sensu.
Nie, to się wydarzyło w zeszłym tygodniu. Natomiast odcinek nie jest z gumy, a jednak głównym newsem są newsy z Niagary, więc nie będziemy...
135.
Więc dzisiaj nie ma też działu newsów takiego klasycznego, ale już Państwu obiecuję, że za tydzień w odcinku będą rzeczy się dzieją wielkie. Rzeczy dzieją wielkie w naszej branży. I o tym wszystkim będziemy opowiadali. No ale najważniejszym daniem głównym tego podcastu jest wyprawa Ignaców do Niagary. Moja żona już od 2 lat ze mną nie lata nigdzie, więc byłem jak zwykle wysłany sam w teren. I teraz będzie słuchała o tym, jak było.
A ja właśnie chciałam powiedzieć, że jak tam byłeś, to było mi bardzo szkoda, że nie jestem
no,
tam.
No mi też było szkoda. Mogę ci wymienić listę osób, które się
chciały. I postanowiłam tobą... właśnie, że teraz już na jesień ruszam z
teraz,
tobą.
Teraz ja już przestałem latać z kolei. Ilość ludzi, którzy pytała o ciebie, była żenująca. Ja wyglądam go jakby rozwodnikiem, bo jakby 2 lata temu na konwenty jeździłaś i ludzie cię kojarzyli, a od 2 lat nie jeżdżę na konwenty i wszyscy myślałem, że się w ogóle rozwiedliśmy chyba.
No że mam rotawirusa.
No, ja...
nie mogłam przylecieć.
W Twitchu wszyscy chcieli z tobą grać, ja mówiłem, że cię nie ma.
Zresztą był przecież.
No więc sama sobie jesteś winna. Proszę Państwa, jesteśmy teraz w dziale przychody technologiczne Ignacego Trzewiczka.
Przychody?
Przygody.
Masz przychody technologiczne? Ja też chciałam.
Nie, więc podczas podróży to się zaczęło się to robić w Buffalo. Nie w Buffalo, w Nowym Jorku. To jest lotnisko JFK, tak?
JFK.
Bardzo duże lotnisko, 7 czy 8 terminalów, ale jest duże. Tam z taką kolejką się jeździ pomiędzy terminalami. I jest taki gigantyczny, jak się nazywa ta taka tablica, gdzie są wszystkie arrivals i departures?
Taka tablica.
Tak, tablica rozkładu lotów. Jest taka gigantyczna tablica i jest jeden lot zaznaczony czerwono.
Twój.
No mój akurat, tak się złożył. I ten lot miałem mieć o godzinie chyba 11 czy którejś tam w nocy i go przesunęli o jedyne 2 godziny, więc moje oczekiwanie na lotnisku JFK z krótkich 2 godzinek zmieniło się na 4 godzinki.
A, nie mówiłeś mi tego.
No bo ty już wtedy spałaś, wiesz, bo to w Polsce był wtedy czas z 6 rano.
Ale generalnie tak jest, że bo ten ostatni lot to są te loty miejskie, czy miejscowe, czy jak to nazwać?
Domestic,
dokładnie. I one są po prostu, no tak jak tramwaje u nas, czy autobusy. One są na ostatnim miejscu, jeśli chodzi o kolejkę wypuszczania samolotów w tych tak zwanych, tam się mają tak zwanych slotach, tak? Że pierwszeństwo mają duże samoloty międzynarodowe, które wylotują, a później te mniejsze.
Kiedy wreszcie wszedłem na ten pokład tego samolotu i usiadłem, to kapitan postanowił wszystkim nam wyjaśnić, dlaczego jest opóźnienie, bo był bardzo miłym człowiekiem. I powiedział, że niestety w samolocie była awaria.
Nie lubię takie akcje.
W samolocie była awaria. Awaria telewizorów, bo w tym samolocie były telewizory. I przez 2 godziny próbowali ją naprawić.
Amerykanie.
Nie udało im się tej naprawić. I on podjął decyzję, że można lecieć mimo awarii.
Bez telewizorów, matko jedyna.
Czułem się bardzo komfortowo z taką deklaracją. I ruszyliśmy w drogę. Awaria telewizorów polegała na tym, że telewizory się włączały same z siebie, losowo. I był tylko taki szary ekran, jak masz włączoną antenę, takie migające.
Może antenę ciągnęliście ze sobą.
Czułem się jak w jakimś horrorze. Był cały pokład ciemny, bo już w nocy. I w losowych miejscach się włączały telewizory.
Duch, pamiętasz? Duch. Scena z ducha? Ta dziewczynka stoi przed takim telewizorem szarym.
No właśnie. No. To zupełnie było śmieszne.
Coś mi się przypomniało teraz.
W razie okazało się, że na szczęście telewizory, oprócz tego, że robią bardzo upiorne wrażenie, to na szczęście nie są wymagane, no żeby to leciało.
Kolor fajny w samolocie. Jak lecieliście nocą i wszystko było na szaro.
Było świetnie.
Jak w zombie, normalnie scena zombiaków. Ja tylko chciałam powiedzieć, że kiedyś wydarzyło się lądowanie awaryjne z tego powodu, że jedna z toalet na pokładzie samolotu się zatkała. I zrobiła się taka kolejka do drugiej, że zaczęło to jakby bardzo komplikować życie na pokładzie. Robili awaryjne lądowanie, naprawili toalety i lecieli dalej.
To bardzo ciekawa historia. Jak wlądowałem na lotnisku w Buffalo, wtedy się już potwierdziło, na JFK to tak wyglądało, a w Buffalo to się już potwierdziło, że mój router, który sobą wziąłem, nie działa. Co dość mocno utrudniło mój plan.
Your connection is disconnected. To było fajne.
Znacząco utrudniło mój plan, ponieważ plan był, jak pamiętasz, taki, że z lotniska Buffalo zamawiam Ubera i jadę do hotelu, natomiast bez internetu się trudno Ubera zamawia.
No.
Po bardzo długim czasie, nie chcę zmyślać ile to było, ale było naprawdę długo, udało mi się połączyć z jakąś lokalną siecią czegoś tam, takim otwarty Wi-Fi jakieś tam znalazłem. Zamówiłem tego Ubera, ale punkt, tak zwany pick up, gdzie ten Uber cię podejmuje, nie był na lotnisku, tylko był obok lotniska. Więc żeby pójść na to miejsce, musiałem się rozłączyć z internetu, i wtedy nie byłem w kontakcie z tym Uberem. Więc wszystko się poszło, dzieje o 2 nad ranem w Ameryce, czyli to już jest czas 8 rano w Polsce, po 24 godzinach lotu. Więc jak już widziałem, że ten taksówkarz z tego Ubera siedziałem na lotnisku, już jest prawie na miejscu, to wtedy wybiegłem z tego lotniska z walizką i strzałem na miejsce spotkania i on tam już na mnie czekał. Więc to się udało.
A walizkę masz taką, że możesz ludzi wystraszyć.
To się udało zrobić. Ale to nie był koniec moich przygód tamtej nocy jeszcze. Ponieważ następnie kierowca powitał mnie takim zapytaniem, czy jestem pierwszy raz w Buffalo. Ja mu powiedziałem, że no pierwszy raz jestem w Buffalo. A on mówi, ja też. To mnie bardzo zaniepokoiło. Okazało się, że gość jest z Jemenu. Przeprowadził się do Ameryki. Od 3 miesięcy mieszka w tym regionie. Jeszcze nigdy nie był w Buffalo. Już wiedziałem, że są kłopoty. Gość mówił gorszą angielszczyzną niż ja. Coś tam starał się ze mną zagadywać, ale ja bym powiedział, że był już bardzo zmęczony.
Czy ty po jemensku nic?
Nic. On się mnie pyta, do you know where is Arabia Saudia? Ja mówię tak, Yemen is close.
A ty na to, Poland is not.
Więc wyprawa była bardzo szalona. Szczególnie, że w pewnym momencie ten gość zaczął dostawać wezwania od kolejnych klientów, którzy chcieli z nim jechać i wszystkim odmawiał, ponieważ komórka, na której miał tego Ubera zainstalowanego, miała GPS-a i go wiesz, to wyrzucał z tego GPS-a. Zakończyło się to tym, że w pewnym momencie zaakceptował tego klienta jakiegoś, bo ten klient był bardzo taki nękający, więc pojedynku są powiedział, że przyjmuje zlecenie i mogliśmy jechać dalej z tym GPS-em. Ale gość był tak zestresowany, że jednak źle pojechał i nas wywalił na jakąś autostradę gdzieś. I on się tłumaczy, że bardzo przeprasza, ale jest, właśnie on nie jest stąd. W każdym razie, w pewnym momencie już wróciliśmy, już na właściwą drogę, już jechaliśmy. I wtedy jego GPS się znowu wyłączył, ponieważ klient, któremu obiecał, że go podejmie, zadzwonił, gdzie on jest, bo niego tam czekał cały czas. Wtedy doszło do kolejnej bardzo śmiesznej sytuacji, ponieważ ten klient mówił do niego po angielsku, że I'm waiting here where are you, a ten Yemen, I don't understand. I rozmowa ta późna trwała ileś 10 sekund czy ileś i tamten klient, który na niego czekał, mu tłumaczy, że my battery is low, czyli że mu się rozładuje komórka, I'm waiting here, please come. I mu tłumaczy, że mu się ta komórka rozładuje, że nie ono w kontakcie. A ten I don't understand, okej. I się rozłączył. W końcu do tego hotelu dojechałem, totalnie wymęczony i nie wiem, czy on nam tego klienta odebrał, czy nie, ale ten klient był bardzo zesperowany, ale też... Zgadzam się ładowaną komórką, bez sensu, nie?
No. No, jesteśmy, żyjemy w erze rozładowanych telefonów.
Uber o drugiej w nocy, proszę Państwa, to może być zawsze przygoda. To jakby się już tego nauczyliśmy. Ale jednak był faktycznie. Gość z Jemenu przyjechał faktycznie po mnie, ale mi się udało.
Nie wiem, czy pamiętasz, że w zeszłym roku albo dwa lata temu, już teraz nie pamiętam, na Dżynkonie, jechaliśmy taką taksówką. Gościu się pytał, skąd jesteśmy, że jesteśmy z Polski. I on na drugi dzień jechaliśmy przypadkowo tą samą taksówką i goście do nas mówi, ty, a on właśnie wczoraj wiózł też jakiś Polaków, to chyba nas to dużo przyjechało. W ogóle nie zajarzmy, że to my. Pytasz go? Cudowne to było. Następnie myśmy tak jakoś w 4 osoby jeździli, nie?
To znaczy z multidayem by się
biegnie. To może 3 albo 4, ale wiem, że jakoś tak dużo nas wsiadało, więc...
Gość był na jakichś mocnych środkach. No ale generalnie dojechałem. Polecam Państwu naszego nowego informanta. Czy tego widziałeś w ogóle, czy go nie widziałeś? Nie zdążyłeś, no. Od wczoraj w internecie jest informant, którego nakręciłem moim własnym telefonem komórkowym. Długi wyszedł 14 minut, bo ja tam opowiadam o różnych historiach.
O matko i córko.
No i jak na tym konwencie? Może ty coś powiedz, w sensie, że nie było cię tam, ale wiesz, co za konwent jest, to może powiedz coś, żeby nie było rzutko, jak gadam.
Ja właśnie miałam nawet taki punkcik tego, żeby powiedzieć cokolwiek na temat historii tego konwentu, natomiast problem jest taki, że jakby to nie jest konwent jawny, on się nigdzie tak naprawdę nie upublicznia, te grupy są zamknięte i organizatorem jest Alan Moon, autor Ticket to Ride, który sobie, ile to lat się odbywa? 40?
29, 30,
no to prawie 30 lat. Odbywa się konwent, który on sobie zwołał na początku właśnie tam te 29 lat temu dla grupki przyjaciół. To się odbywa w hotelu nad samym wodospadem tak naprawdę. Wychodzi się z hotelu, nie wiem, 300 metrów jest wodospad. I normalnie w hotelu ekipa ludzi sobie gra. Średnia wieku jest tam taka Alana Moonowa, 70 czyli 60 plus. Co dla nas, jak pierwszy raz tam byłam, myślałam tylko raz w zasadzie, było potwornym zaskoczeniem, że nagle wow, tyle osób, starszych osób grających. No taki troszkę nietypowy konwent. Oni tam są przyzwyczajeni cały czas do grania w te tytuły, które 29 lat temu pokochali i niestety cały czas chcą w nie grać i to jest dużym problemem. Ale jest też napływ świeżej krwi. Jest tam dużo autorów i wydawców, którzy przyjeżdżają ze swoimi prototypami, żeby sobie między sobą pograć, no bo konwent jest w fajnym miejscu.
To czy ten konwent jest... ma taki rozdźwięk dla mnie, że właśnie jest jakieś 60% konwentu, to nie chciałbym nikogo obrazić, więc mówię tak z przymrużeniem oka. A są takie leśne dziadki, czyli goście, którzy mają właśnie 60 lat i są w tej branży od zawsze i troszkę nie nadążają nad zmianami.
Oni chyba nie nadążają, tylko nie odczuwają potrzeby nadążania, bo oni nie są...
Ale nie nadążają, jakby to
nie mówię. Są w tej branży, dla nich to jest hobby, które oni sobie kultywują w taki sposób, jaki chcą.
I jakieś 30% to są faktycznie ta nowa fala, czyli tam Tom Vassell z Death Towera, What It Played, Rodney Smith, BGG, czyli Scott Alden i Resto Chubby. Jest ta nowa fala board game geeków. Ale jednak duża część tego konwentu są takie leśne dziadki.
Natomiast jestem
sporo... Które troszeczkę nie ogarniają. Grałem z kilkoma takimi ludźmi w planszówki tam i poprzednio, i teraz. No i powiem Państwu tyle, że lałem ich na prawo i lewo. Czyli jakby jak ja ich tak pokonywałem...
Musiał być po prostu tak, takim mniej więcej.
No,
natomiast chciałam powiedzieć, że jest na tym konwencie wyjątkowo mało kobiet.
No, były bardzo. 3 dziewczyny były.
Bardzo mało. Jest typowo samczy konwent. Nie wiem, czy to wynika z tego względu, że ci panowie, którzy przyjeżdżają, są wdowcami, czy co wolę nie myśleć. Ale generalnie jest ich tam kobiet naprawdę sporadycznie. 2, 3, 4, które gdzieś tam kojarzę, znam, z którymi mogę zagadać. Natomiast nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę z tego, że ten konwent odbywa się w bardzo ciekawym terminie. I być może dlatego jest tam też tyle ludzi, którzy jednak jadą. Bo to jest taki moment przestoju między konwentami dużymi w Stanach. Że jeszcze się wszyscy zbierają już tam do Origins, czy tam, no to jest cały rap, jest mniejszy konwent, ale do Origins zbierają się do Gen Conu i nic się nie dzieje i to jest jakby taki, zaczyna się, tak? Taki wstęp do tego, co się pojawi, w co warto zagrać, już te gry są niby gotowe, prototypy już są na finiszu i tak się szlifuje.
Tak, właśnie ja nawet kręciłem tam Marek, bo Marek nie użył wszystkiego, co tam kręciłem, więc jakby Państwo tego wszystkiego nie zobaczą, ale ja tam robiłem taki przyjazd z kamerą po stołach i tam na jakieś 70% stołów, naprawdę większość stołów to są prototypy, a tylko jakieś 30% są gry wydane, są ogrywane. Jest to konwent, gdzie faktycznie są albo ci autorzy gier piorą i prototypy szlifują, albo są to w przypadku wydawców, tak jak myśmy byli wcześniej z ja byłem w zeszłym roku z Alien Artifacts i to naprawdę szlifowałem i tam pracowałem nad tą grą.
Marek skrzydł.
Albo być nas Crazy Cat, albo ja teraz byłem z detektywem, gdzie po prostu promowaliśmy grę, która zaraz będzie do drukarni. Gościu, jak ty skrzypisz generalnie, masakra.
Cześć, miło, gdzie ci przyniosę wodę 40, będziesz łykał dziennie.
Kręcę ostro.
pokazać na stronę.
Jest, więc jest taka akcja, że głównie tam jednak się gra w prototypy, co było dla mnie dramatem, no bo ja nie chcę grać w prototypy, więc co chodziłem po konwencie i chciałem coś zagrać, to jakby omijałem te stoliki szerokim łukiem.
Wszyscy inni robili to samo, więc generalnie tak. Konwent polega, to jest konwent mijanych się ludzi, mijających
ostatecznie
się ludzi.
Zagrałem w jeden prototyp, zostałem tam zmuszony troszeczkę, ale akcja była taka, że był to prototyp z firmy Rio Grande, dewelopowany przez człowieka, który w zeszłym roku bardzo mi pomagał dewelopować artefakty, więc czułem się zobowiązany, że on mi pomagał przy artefaktach, więc ja jemu pomogłem przy jego grze. Jest to gra science fiction, którą będzie Rio Grande wydawało za jakiś czas.
Ja tam Space Station się nazywa. Dwa lata temu tam grałam w Networka, nie wiem, czy pamiętasz?
No, myślę, że to wszyscy pamiętają.
Ja po prostu, chyba nie ma, poza szpilkami, nie ma drugiej gry w życiu, którą ja tak nie ogarnęła, jak tego Networka. Pamięcia nie miałam, co się dzieje.
To było żenujące niestety. Dobrze.
Można było swoje słabsze chwile.
Pograłem w kilka gier oprócz detektywa, który się podobno pojechałem, żeby grać detektywa, ale zagrałem także w kilka innych gier dla relaksu. Mój plan był taki, że wylądowałem tam o tej drugiej w nocy między piątkiem a sobotą. W sobotę poświęciłem tylko się nagranie w planszówki dla relaksu, żeby się obudzić i przygotować do jetlaga. I także w niedzielę, w dniu wyjazdu grałem w planszówki dla Radochy, a powstał tydzień cały ciupałem w detektywa. Więc zagrałem w taką grę, którą już Mary też zagrał, więc może się wypowiedzieć, The Mind. I to jest gra, która poszła totalnym wiralem i to absolutny viral. Cały konwent grał w tą grę i to wszyscy, Eric Lang, Eric Martin, Board Game Geek, Deathstar, wszyscy grali w The Minda. Na terenie konwentu było kilkanaście pudełek tej gry, żeby właśnie wszyscy mogli w nią grać. Nie wiem, czy to wydawca podejrzewam, że przywiózł. Ja w ogóle dostałem egzemplarz, w prezencie mi podarowano, bo tam właśnie było tak, że chodziła taka jedna dziewczyna i rozdawała każdemu egzemplarz. Był jakiś szank, co się działo i wszyscy grali w tego The Minda. I Mary się może wypowiedzieć.
Ja się chciałam wypowiedzieć, bo to jest gra, która jakby nie do końca ma reguły tak naprawdę. Znaczy powiedzmy, reguły jakieś napisane są, natomiast jest to gra tak bezdennie, wbrew logice, bezdennie, wbrew czymkolwiek. Nie da się w to grać tak naprawdę, ale człowiek cały czas gra, bo brnie.
Nie co, ja na przykład cały czas nie gram.
Zaczekaj, i próbuje, że może znajdzie jakiś sposób, że jednak tam są jakieś reguły. Gra polega na tym, że rozdajemy pomiędzy siebie z deku od 1 do 100. Załóżmy, że gramy 4 osoby. Każdy z nas dostaje po jednej karcie i teraz nie komunikując się, jeden z nas i jedna osoba z nas musi zagrać najniższą kartę spośród nas czterech, czyli musimy się domyślać, kto ma wyższą, kto ma niższą. Powoduje to, że wszyscy przy stole siedzą i się nie ruszają, bo nikt nie wie, kto ma niższą kartę. Ja już później generalnie po tej drugiej czy trzeciej rozgrywce to się skapnęłam, że jeżeli mam poniżej 15, to mogę to w ciemno zagrywać, bo jakby prawdopodobieństwo, że ktoś inny ma wyżej 15, poniżej 15, niczym nam nie grozi, bo shurikenem coś tam, czyli jakieś powiedzmy minimum mechaniki sobie w tym odgrzewałam i doszliśmy tam do piątki czy szóstki, tak?
Tak.
Tak, właśnie. Więc generalnie coś tam się pojawiło, jakiś cień mechaniki, który być może działa, natomiast jest ta gra... Jak się siądzie z gamersami, to po prostu jest mega głupawka, że każdy patrzycie na siebie i mówicie, ale jak to mam zagrać, jak nie mam żadnej wiedzy. Fajne.
Więc był to hit tego konwentu i absolutnie najbardziej dyskutowana gra w Niagarze. Ja zdążyłem zagrać, ponieważ był na miejscu, w momencie pojawiło się wydawnictwo Plan B, wydawcy Azula i Century. Ale byli tylko przez pierwsze 3 dni.
Czyli to już była jedna kobieta.
I mi się ufarciło, że właśnie jeszcze zdążyłem w sobotę właśnie się złapać, więc zagrałem w nową wersję Century. Bo nie wiem, czy pamiętasz, że jak wyszło Century The Spice Road, to była informacja, że to będzie trylogia gier. Nie wiem, czy pamiętasz, że
jeszcze taka... gobliny są, nie?
Jakie gobliny?
Century...
To jest Golem Edition, a to jest tylko inne ilustracje.
Dobra, myślałam,
że... Nie. Century miało informację, że to będzie trylogia i właśnie na tym komencie zaprezentowano drugą część trylogii. Ta druga gra jest znacznie bardziej skomplikowana, więc być może się Tobie spodoba. Ogólna mechanika jest bardzo podobna, czyli ponownie musimy zamieniać kosteczki w inne kosteczki i inne kosteczki w inne kosteczki, żeby zrealizować cele i dostać punkty za nie. Natomiast tam jest troszeczkę więcej się dzieje. Mamy stateczek, poruszamy się po takich wyspach i jest jakby ważne jest miejsce, gdzie znajduje się ten swoim stateczkiem. Mi się to troszeczkę mniej podobało od Century, bo ponieważ jest właśnie bardziej skomplikowana, a mi się Century podobało za jego prostotę, ale być może to by się to z kolei spodoba, zobaczymy.
Mi się Century z kolei za jego prostotę nie podoba.
Tak, więc zobaczymy. W każdym razie tutaj Państwu już spoilerujemy, że nowe Century jest troszeczkę trudniejsze od tego pierwszego Century i zagrałem w grę Reef, która jest następcą Azula, czyli oni ogłosili, to było w ogóle bardzo...
Musiałeś być dobry w to.
Ciszutko, dziewczynko, nie naśmiewaj się. Oni w zeszłym roku ogłosili taki swój press release, który moim zdaniem był bardzo, bardzo dziwny, ale co zrobili? Powiedzieli, że Azul jest pierwszą grą z serii gier abstrakcyjnych, każda z gier abstrakcyjnych będzie ukazywała się raz do roku i każda z nich będzie miała tytuł na 4 litery. Co uznałem, że jakieś absurdalne.
Czemu?
W ogóle.
Czemu? Fajne.
No i sobie będą teraz przez 10 lat wymyślali z dupy tytułu, żeby tylko miała 4 litery.
Ja miałam taki plan przecież do dzieci, że będzie krótko i ten.
Ale ja pamiętam, ja tego plan jakoś szczególnie nie pochwalam.
Co z tego? Lena jest Lena.
Więc nowa gra z tej linii nazywa się Reeve i jest stworzona przez Emersona. To jest ten człowiek, który wymyślił Century i który wymyślił Century, nowe Century. Czyli generalnie oni wydają głównie gry Emersona. Gra, że zmasakrowałem przeciwników.
O, musi być bardzo słaba.
I strasznie mi się spodobała ta gra i tą grę na pewno kupimy. Mhm. I to jest taka gra, że masz przed sobą planszkę i na tej planszce będziesz układała wzorki, takie rafy właśnie. Mamy 4 typy żetoników i musisz ułożyć. I w swojej kolejce albo dobierasz nową kartę, albo zagrywasz kartę. A na tych kartach są dwie informacje. Jakie możesz dostać żetoniki nowe, żeby sobie na planszę swojej ułożyć, albo jaki musisz ułożyć wzorek na tej swojej planszy, żeby zapunktować. Co sprowadza się do tego, że generalnie albo dobierasz kartę, albo punktujesz, bo zagrałaś kartę i jakiś wzorek ułożyłaś. Co oznacza, że jest bardzo dynamiczna rozgrywka i cały czas się punktuje. I bardzo mi się to podobało. Nazbierałem 2 miliony punktów i wygrałem. I taka gra na esencji nadchodzi.
Ja chciałam powiedzieć, że przed nami jakby majówka i mam nadzieję, że dużo pogramy podczas majówki całej, długiej.
Grałem też w inne gry, ale już o nich nie będę opowiadał, żeby Państwa nie zanudzać, bo ileż można o tym opowiadać. I czy masz jakieś pytania związane z Niagarą?
No nie
ma żadnych pytań związanych z Niagarą. Czy Państwo zawsze są czasem milczący, jak nagrywamy? To jest też troszkę kłopotliwe.
Wiem Ci, że kiedyś musimy zrobić live'a, będzie śmiesznie.
Będzie śmiesznie. No, myślę, że już jest dość śmiesznie. Proszę Państwa, to jeszcze tylko kilka słów o detektywie. W najbliższych dniach rozpoczyna się przedsprzedaż detektywa. Mój wyjazd.
Ja dlatego korektę zrobię, detektywa, nie będzie detektywa.
Mój wyjazd na Niagarę był takim ostatnim krokiem przygotowań do tej operacji, ponieważ bardzo chcieliśmy wiedzieć, jak ta gra będzie miała.
W skrócie, czy gracze łykną, czy nie.
Jaki ta gra będzie miała odbiór w Ameryce, bo przypominam Wam, że jak słuchacie naszego podcastu, to wiecie, że myśmy tę grę ekstremalnie intensywnie testowali, ale wśród polskich graczy, wśród polskich testerów. A jednak ta gra jest story-driven, jest bardzo zależna nie od mechaniki, tylko od historii.
I co ciekawe, nie możemy oczywiście nic mówić.
Nie możemy zespolować, ale chcieliśmy zobaczyć, czy gracze w Ameryce reagują podobnie na różne tam jakieś triki w fabule i jakieś tam różne zmyłki. I wszystko się przebiegło bardzo miło, bardzo fajnie. Zagrałem i z Dice Towerami, i z Board Game Geekiem, i z Watch It Play, i z wszystkimi innymi celebrytami i feedback generalnie jest pozytywny, wróciłem zadowolony i szczęśliwy i faktycznie za kilka dni ruszy przedsprzedaż.
I ważna informacja, instrukcja działa, jest łatwa, przystępna z tego co...
Tego nie potwierdzam.
Nie?
Nie potwierdzam tego.
A, ja słyszałam, że są 3 reguły na krzyż do ogarnięcia w chwilę. Takie słuchy tam chodziły po tych ludziach, którzy zagrali.
Ale oni nie czytali instrukcji, tylko oni jej tłumaczyli grę.
Na podstawie tego, ale tak. Opinia jest taka,
natomiast
reguły,
z instrukcją...
Jest
okay. To jest wiesz, taki dobry moment, ja to nawet nie... To jest dobre opowiedzenie o tym czymś. Wielu z naszych słuchaczy kojarzy Watch It Played, czyli vloga, w którym się tłumaczy reguły gry. Nagrywa go Rodney Smith, który jest z Kanady i cały stereotypowy urban legend na temat Kanadyjczyków jest taki, że Kanadyjczycy są ekstremalnie sympatyczni i mili. Takie jest, że jak ktoś jest z Kanady, jest miły. I faktycznie wokół Rodney Smitha w branży chodzi taka plotka i taki mem, że on jest właśnie taki bardzo...
Czy ty chcesz powiedzieć na ten, że on jest niemiły?
No co, do czego zmierzam? Jest taki mem wokół niego, że on jest bardzo miłym gościem i on to właśnie, on gra tym stereotypem, że on faktycznie on to jakby też trochę podbija, że on jest taki miły, on jest z Kanady, wszyscy go lubią i faktycznie wszyscy podcasterzy i na komentarzach się wygłupiają, że Rodney to zawsze pomoże, Rodney to jest miły.
Do Kanady to bym poleciała, a ty mnie do tych Stanów chcesz ciągać.
Dobrze. I do czego zmierzam? Do tych stereotypów i tego Kanady. I co się dzieje? Jest poniedziałek. Przepraszam, jest wtorek rano. Nie, dobrze, jest poniedziałek rano.
Jest nasz poniedziałek czy twój poniedziałek?
No tamtejszy poniedziałek. W niedzielę zagrałem z Rodneyem w detektywa i w poniedziałek rano, kiedy wszyscy się na komicie dopiero budzą, zszedłem tam na dół i siadłem sobie, tam siedział na fotelu i tak mówię, no to sobie poplotkujemy. I go pytam, no to jak przespałeś się, jakie wrażenie o detektywie? On mi tam opowiedział jego opinię o detektywie. I tam się mnie pyta i mówi, że w ogóle bardzo się, że zagrał, bo będzie mu łatwiej nagrać wideo i tak dalej. Się pyta, kiedy idzie do drukarni. Ja mówię, że no do drukarni to właśnie idzie jutro, we wtorek to wysyłam do drukarni. I on się pyta, wszystko? Mówię, no tak, wszystko, rulebook, wszystko wysyłam do drukarni. I on mówi, a to czy mógłbyś rzucić okiem na rulebook? I co gość zrobił? Gość wziął ode mnie rulebooka i na terenie konwentu przez kilka godzin siedział, czytał naszego rulebooka, bo jest miłym gościem, a wie, że my mamy niestety pięta kilosą, to są rulebooki, i on się czuł, że jest miłym Kanadyjczykiem i całego rulebooka przeczytał, całego rulebooka zredagował i znalazł tam jeszcze 3-4 błędy, które poprawił nam i multi je w poniedziałek w nocy poprawił i we wtorek poszedł do drukarni i jak mi rodny ten rulebook oddawał, to mówi właśnie, że good job, że bał się, że coś nawywijaliśmy, ale że jest bardzo, bardzo przejrzysty, bardzo fajny rulebook. Pokazał mi tam kilka minimalnych błędów, znaczy takich uwag, które uważał, że można poprawić i je poprawiliśmy, ale patrz jak jest, gość jest na konwencie i zamiast grać, to usiadł i przeczytał nasz rulebook po prostu, bo jest właśnie z tym prezentem.
Ja tylko chciałam powiedzieć, że ja generalnie, jak wiesz, ludzi lubię i uwielbiam i mam zawsze dobre zdanie o wszystkich, dopóki się nie zrażę, a nie zrażę się prawie nigdy, natomiast Rodney na pewno tutaj tam powiedzieć, on dbał o to, żeby łatwo mu było tylko vloga nagrać tak naprawdę, żeby nie musiał siedzieć i mówić, ale więc on jakby, ja myślę, że on po wszystkich wydawcach teraz będzie chodził i wpływał na ich rulebooki, żeby łatwiej było vlogi kręcić, więc ja myślę, że on dbał o swój interes po prostu.
W ogóle sobie z nim dużo pogadałem, więc może ja sobie teraz robię notatkę, że w ogóle, co to za telefony są, przecież ja teraz nagrywam. No ale pani oszalała, co ponosi. Ja sobie robię notatkę, że ja, bo ja z tym Rodneyem tam chyba z godzinę gadałem. Dobrze. I możemy robić specjalną taką, ona gdzieś poszła teraz, jest chaos jakby, jak tu się może nagrać podcasty? Ja więcej troszkę o nim opowiem przy
odcinku. Nie mam telefonu.
Okay?
Dobrze. Bo to jest,
o Rodneyu? No on mi opowiadał o swoim, jak wszedł w hobby w ogóle, jak to się stało, dlaczego nagrywa te rulebooki, jak to się wzięło. To bardzo ciekawe historie opowiadał.
Dobrze. Zrobimy zakładkę. Bo ja w ogóle z reakcją oczywiście dygresji i anegdot mam tak, że jak na Messengerze piszę, mam swoją tutaj grupę rodzinka, która pierwsza litera ma ry-o-dy i wysyłam głupie filmiki, to niestety co dziesiąty wysyłam do Rodneya. Już się przyzwyczaił, nie komentuje, nie odpowiada. Zdarza się.
You're embarrassing me.
No ale co na to poradzę? Wpisuję ry-o-dy, gdzie nie patrzę co, tylko wklejam i leci, nie? No i leci. I leci. Już teraz się pilnuję, ale miałam kilka wpadek.
Dobrze. No więc myślę, że możemy powolutku zakończyć wyprawę do Niagary i opowiedzieć o mojej podróży powrotnej, która także miała różne historie.
Jakiegoś vloga, może vloga, co my właściwie robimy? Podcast podróżniczy nagramy.
Państwo mi nie wierzą, że ja zawsze mam jakieś dziwne przygody podczas
dlaczego?
Podróży.
Dlaczego? Ja ci wierzę, bo ja sobie latam. Już nie, ale latam, ale
I
będę latać.
Ja uznałem, że teraz powiem po prostu transparentnie, co to się wydarzało. Więc udało mi się dzięki ekipie Board Game Geeku, która mnie podwiozła na lotnisko, której bardzo dziękuję. Trafiłem na lotnisko przed czasem, bardzo bezpiecznie, bardzo było wszystko si. I wszedłem na ten pokład i wszystko...
Samolotu?
Tak, wszystko było bardzo, bardzo dobrze. Ruszyliśmy. To jest moment, którego nie za bardzo lubię, ale udało się, że ruszyliśmy.
Ja uwielbiam starty, jak nie możesz lubić startów?
Ja nienawidzę, wtedy na bardziej się boję.
Uwielbiam moment.
I nagle słyszę pilota. Ja zawsze jak się włącza pilota, już jestem posrany zupełnie, bo wiem,
że... Pilot tam siedzi i mówi tak, a postraszę ich trochę. Dokładnie. Ten guzik i mówi...
I on mówi, proszę państwa... Wszystko poszło bardzo sprawnie. Wyruszyliśmy 20, pół godziny, minut, pół godziny przed planowanym startem. W ogóle nie wiem, jakiś absurd w ogóle, jak możemy wyruszyć wcześniej. Ale no taki
się powiedział. Tak, no,
że jesteśmy przed czasem. I teraz ja się wtedy bardzo cieszyłem, bo jak pamiętasz, ja bardzo panikowałem, że pomiędzy Buffalo a Niagarą miałem tam tylko 2 godziny na przesiadkę, a lotnisko w Nowym Jorku jest gigantyczne. Się bałem, że przez te 2 godziny nie zdążę przebiec między terminalami, security check i tak dalej i się spóźnię na samolot do Polski. Więc ja mówię, jest, mamy pół godziny zapasu. I co gość wtedy nam mówi?
Że lecimy naokoło.
I mówi, więc ponieważ mamy troszkę zapasu, to proponuję państwu wycieczkę krajoznawczą i pokażę państwu Niagarę z lotu ptaka. I w tym momencie samolot zrobił się 45 stopni i on mówi, zrobimy sobie kółeczko wokół Niagary pies z lewej strony, żeby widzowie po lewych się oknach widzieli, a potem z prawej strony, żeby goście po prawej stronie widzieli. Prawie się pożegałem generalnie, jak on robił te operacje. Byłem posłany ze strachu generalnie, jak on wyczyniał. On robił takie rzeczy, co się chyba na pokazach ogląda. W ogóle bokiem lecieliśmy. Ja zniżę się do tego wodospadu. Nagrałem ci kilka filmików, może ty to docenisz.
Matko, to ja lecę za rok. Tym samym połączeniem.
Pół godziny zapasu poszło się paść. Ja przez pół godziny że prawie się pożegałem po tych tych i w końcu gościu się znudził. Powiem, no dobra, to już jedziemy do tego Nowego Jorku.
No jak ci zazdroszczę.
No ja też sobie bardzo zazdroszczę. Po prostu super przygoda. Znalazł się krajoznawczy pilot.
Może on tak naprawdę był tym przewodnikiem.
Przewodnik turystyczny się znalazł za pukiem. Anyway, polecam państwu jak zwykle najnowszy odcinek Informanta, w którym troszeczkę to można zobaczyć z tego konwentu. Dużo tam nie mam, ponieważ głównie pracowałem i głównie grałem detektywa, ale troszkę tam pokręciłem, więc można jakieś rzeczy zobaczyć. Tyle było z mojej strony wyprawy o Niagarze. I teraz możemy przejść do działu newsy portalowe, ponieważ jak Państwo, nasi słuchacze wiedzą, w ostatnich tygodniach tu w portalu się dużo dzieje, gry wydajemy co chwilkę i podczas mojej nieobecności ukazaliście Zamki Kaladejla. Tak? To już jest w sklepach gdzieś tam? Już jest,
tak, Zamki Kaladejla już się grają, to się sprzedają. Nie szuraj tak potwornie.
Ja nie wiem pudełka. Bo
nie odpakowuj tego.
Czemu?
Bo nie.
A jest jakieś pudełko dla mnie? Bo ja to są? Mamy jakieś w domu? Dostaliśmy? Nie?
Nie wiem. Przez jakiś czas w bagażniku wyziłam, ale nie wiem, czy w końcu Darek mi to wyjął, czy nie.
Proszę Państwa, Zamki Kaladej to jest... Chciałem tylko się pochwalić, że... Wygląda zajebiście. Że polska edycja gry ma unikatowe pudełko. Unikatowe, unikalne. Z ilustracją, którą Portal Games sam tutaj przygotował, kupił i zaproponował, ponieważ oryginalne pudełko w naszej opinii miało paskudną okładkę i się nie mogliśmy na to pogodzić i zrobiliśmy własne, więc jeśli Państwo sobie kupią Zamki Kaladejl, to mogą się Państwo chwalić na Board Game Geeku i dostaną Państwo dużo kciuków od wszystkich zazdrosnych geeków z Ameryki, że oh my god, you have awesome box from Poland. A sama gra jest superancka, jest to gra troszeczkę familijna, troszeczkę geekowska, takie bym powiedział wyważenie fajnie. Jest to gra, w której budujemy zamek budujemy z kafelków, te kafelki są w trzech różnych typach, albo szare, czyli budujemy zamek z kamienia, albo biały, czyli budujemy zamek otynkowany, albo brązowy, czyli budujemy taki zamek jak elficki. No i te kafelki się muszą łączyć w jakiś sens, za to dostajemy punkty. Jakbyśmy z Mary grali, to myśmy te punkty raczej olewali generalnie. I po prostu budowaliśmy.
Bo się
po prostu bardzo, bardzo fajnie buduje. Bardzo tą grę Państwu polecamy, żeby się nią spróbowali zagrać. Jestem absolutnie pewny, że każda osoba, która w nią zagra, powie, kurczę, to było fajne. I sobie taką grę sprawi, więc dajcie tej grze szansę. A ja tylko chciałem się pochwalić, że nasze pudełko jest mega unikalne, więc możecie się chwalić na Board Game Geeku i się lansować, że macie unikalną polską edycję Zamki Kaladejl. I to się okazało, jakby nie było, prawda?
Tak, to się okazało, jak ciebie nie było. Poleciało już do recenzji, więc za chwilę się pojawią recenzje w sieci. Oprócz tego, co jeszcze? Oprócz tego.
Dzisiaj się zaczyna przez fotosyntezy.
No a zmierzam też jeszcze do tego, że Dekrypto też poleciało już do sklepów, można sobie
kupować. To jest jakiś już hicio, to już widzę w internecie, że ludzie o tym
piszą. Już ludzie kulają, wiesz, tutaj już mam właśnie informację, że jak wsiąkną, to wsiąkają tak całkowicie. A my polecamy oczywiście, bo idzie wiosna, idzie lato i naprawdę idealna gra na imprezę.
Ja spotkałem się w Niagarze z Christianem, czyli wydawcą Dekrypto.
Na świat.
No i fajne, bo to jest dokładnie spotkanie po roku. Ja rok temu zobaczyłem prototyp Dekrypto, rok temu z nim się dogadałem, że portal chce to wydać i minął rok i ta gra wykazuje. To pokazuje to, co zawsze w podcastach opowiadamy. Mówimy, że ten proces wydawniczy jest bardzo długi i to wszystko tak trwa. Ja rok temu widziałem prototyp i miesiące dogadywania kontraktu, podpisania kontraktu. Oni tą grę robili, zmieniali grafiki, zmieniali pudełka. Ta gra miała mieć troszkę inne komponenty, myśmy z nimi negocjowali, żeby to było tak, a nie inaczej, dużo, dużo współpracy było, no i po roku ta gra w końcu się ukazała. Christian mi obiecał, że mi przyśle bardzo dużo fajnych ciekawostek na temat powstawania tej gry. Mówi, że jak sobie ta gra powstawała, to sobie notowali różne takie ciekawostki na jej temat i będziemy o tym na Facebooku opowiadali i mówi, że ma tam masę takich bardzo śmiesznych różnych historii o tej grze, jak ona powstawała. To będzie dla Państwa przygotowane. Natomiast dzisiaj, jak my tutaj nagrywamy, to do końca się zaczęło, bo jest teraz 12.36, a o 12 miało ruszyć przedsprzedaż fotosyntezy, więc mam nadzieję, że faktycznie ruszyła. Moi drodzy, i ten znowu nam się udało uzyskać coś fajnego dla Was, ponieważ z przedsprzedaży fotosyntezy na stronie portalu można zdobyć drzewka. To są drzewka zimowe i jakie to są? Jak one się
wiosenne. Dlatego, że w podstawce mamy drzewka letnie i drzewka jesienne, czyli mamy zielone i takie troszkę brązowawe. Natomiast tutaj sobie możecie kupić bardzo fajne drzewka. Zresztą one tutaj leżą.
Kochanie, to jest podcast.
Oni ja wiem, ale chciałam tobie pokazać, bo nie wiem, czy to jest podcast. Bliska, czy nie.
No, tak, pewnie, że widzę.
Aha. Jedna jest po prostu przepiękną, niebieską.
To jest choinką. Choinką. Zimowe, no?
Tak, bardzo ładne, bardzo fajne. Natomiast, żeby zachęcić do samej fotosyntezy, ja tutaj dzisiaj...
Myślę, że nie trzeba.
Ale ja dzisiaj na przykład tutaj rozmawiałam przez chwilę z Krzyśkiem z Board Timesa, który pytał się mnie, czy fotosynteza na pewno się wpisuje w linię dwóch pionków, bo ty ponoć gdzieś kiedyś, dawno temu chlapnąłeś, że dwa pionki to ma być taka linia lżejszych, łatwiejszych gier.
Familijnych,
właśnie,
tak.
Tak, tak, ale zaczekaj. Ja właśnie mówiłam Krzyśkowi, że tak, my chcemy mieć bardzo fajne gry, ale chcemy, żeby one były familijne, ale w dalszym ciągu gamerskie. Jakby troszkę podkręcamy tutaj te gry. To nie jest tak, że na przykład... To jest na przykładzie na przykład naszych dzieciaków, tak? Czy tej naszej przykładowej Leny najmłodszej, która gdyby teraz zasiadła na przykład do Carcassonne, oczywiście nie mówię nic złego o Carcassonne w tym momencie, to ona już nie zagra, by już odkryła deck building, już coś tam więcej wie. I ona już potrzebuje innej mechaniki. My staramy się właśnie takie gry wyszukiwać, które nie są całkiem proste, które już są gamerskie, czyli już czegoś tam więcej wnoszą do samej gry.
I proszę Państwa, z fotosyntezą jest tak, że zrobiliśmy taką zabawę troszeczkę wzorowaną na Kickstarterze i troszeczkę wzorowaną na Wspieram To. Czyli mamy takiego Early Birda, czyli dla osób, którzy zamówią grę w pierwszym tygodniu przez sprzedaży, ta cena jest bardzo, bardzo korzystna, a potem ta cena będzie się zmieniała. Więc bardzo zachęcamy, żeby wejść na stronę portalu, zobaczyć sobie zdjęcia tych drzewek, zobaczyć sobie opis tej gry, zobaczyć sobie recenzję tej gry. No i przez pierwszy tydzień ta cena jest super, super korzystna, a potem ona będzie już coraz mniej korzystna. Taki early bird mamy. Ciekawe, jak się na to zapatrujecie i co nam na ten temat powiecie w komentarzach. No i trzeci news z portalu, bardzo, bardzo istotny. Przed chwileczką, przed nagraniem podcastu się upewniałem. Einisz opuściło cło i Einisz dojeżdża do naszego magazynu. Premiera Einisz za kilka dni się odbędzie. Wielka, wielka epopeja zakończyła się. I gra jeszcze jej nie ma w swojej ręce, ale już wiem, że już jest w drodze na ciężarówce naszego magazynu, już jest na terenie Polski.
Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, zgodnie z obietnicą, 2 maja
ruszamy. Już sklepy pozamawiały, już wszystko to się wszystko toczy, więc Zamki Caladale, gra kafelkowa o budowaniu zamku familijnym, bardzo polecam, piękne wydanie. Fotosynteza, preordery trwają ze specjalnymi drzewkami dla Was w bardzo fajnej cenie i słynny Einisz wreszcie opuścił cło i jest okej. Okay. Proszę Państwa, z ogłoszeń parafialnych chciałbym się przypomnieć, że wciąż poszukujemy...
Matko, jak ty mówisz dzisiaj?
No bo nie było mnie 2 tygodnie. Z ogłoszeń parafialnych i ponownie przypominam się, że poszukujemy wolontariuszy na Pyrkon. I jeszcze raz chciałbym wyjaśnić, bo tutaj zawsze to trzeba bardzo jasno podkreślić. To nie chodzi o to, że Państwo poświęcą swój cały Pyrkon i zamiast być na prelekcjach, zamiast być na Games Roomie, zamiast sobie chodzić po Pyrkonie, to będziecie musieli na naszym stoisku, jak przykuci łańcuchami siedzieć. Chodzi o to, że wystarczy, że pomocie nam przez 4 godzinki jednego dnia, albo 4 godzinki jednego dnia i 4 godzinki drugiego dnia. W sensie, że to nie chodzi o to, że musi być przez cały dzień na naszym stoisku.
Aczkolwiek nie ukrywam, że często gęsto i w SN też nas to spotyka, co bardzo, bardzo mnie cieszy, że ludzie do nas przychodzą na parę godzin, a potem zostają na końcu.
Bo to jest bardzo fajne doświadczenie, bycie na stoisku portalu z ekipą portalu.
My się wykupiamy, cały czas coś się dzieje, jest wesoło.
Ja może wyjaśnię, na czym to polega. Polega to na tym, że generalnie będziecie sobie grali w dekrypto, tłumaczyli dekrypto nowym graczom i będziecie mieli kupę śmiechu, kupę zabawy. Jak tą grę wytłumaczycie, to albo sobie z nimi gracie, się świetnie bawicie, albo jak im wytłumaczycie, to odchodzicie od stolika i sobie plotkujecie z ekipą portalu, wcinacie ciastka i się wgłupiacie i potem znowu przejdzie nowa ekipa, znowu im tłumaczycie dekrypto przez 10 minut i potem znowu macie...
My tam będziemy, ty będziesz, ja będę, gdzie indziej.
Więc zachęcamy i jeszcze raz, drodzy słuchacze, jeśli jedziecie na Pyrkon, bardzo, bardzo byśmy potrzebowali Waszej pomocy. Prosimy o maila na portal@portalgames.pl i naprawdę 4 godzinki albo 2 razy po 4 godzinki w 2 dni bardzo nam pomogą.
Można też mnie atakować bezpośrednio na maila, dowolnie, na Facebooku, przepraszam, na Messengerze.
Więc ludzie dobrej woli, zgłaszajcie się, bo potrzebujemy Waszej pomocy. I ostatni element, co miałem do powiedzenia, już się zamykam.
Ja już prawie zasypiam. No.
No, wymyśliłem, że w przyszłym podcaście chciałbym zrobić top 5 podcastów o grach planszowych, bo to jest bardzo, bardzo ciekawe zagadnienie i chciałbym Państwa prosić, byście...
W Polsce czy na świecie?
Ja opowiem o zagranicznych, ale chciałbym właśnie poprosić Państwa, naszych słuchaczy, żeby przesłali na nasz mail kontakt@dwapiątki.pl jakich podcastów słuchają, ale i zagranicznych, i polskich. Ponieważ ja ostatnio mocniej także wszedłem w strefę polskich podcastów, bo głównie słuchałem angielskich podcastów przez lata, ale teraz zacząłem troszkę więcej słuchać także polskich podcastów. Jest kilka bardzo fajnych podcastów, więc ja będę...
Powtórzysz jeszcze raz słowo podcastu i coś zrobię.
Przepraszam Państwa. Więc bardzo serdecznie zachęcam, żeby przesłać nam swoje polecanki dotyczące audycji internetowych. I my zrobimy odcinek o właśnie najciekawszych audycjach internetowych związanych podcastami. Co u Ciebie słychać?
Powiedziałam. 0 podcastów. Ja chciałam powiedzieć, że u mnie nic nie słychać, tylko Ciebie słychać cały czas. Ja też miałam w temacie, żeby opowiedzieć o Pyrkonie. Oczywiście ja w dalszym ciągu tutaj proszę kluby o kontakt z nami, jeżeli chcecie jakiś event zrobić u siebie. Piszcie do mnie, na pewno się dogadamy, coś ciekawego wymyślimy. Jeżeli macie jakikolwiek klub, to nie musi być jakiś klub po prostu, który zrzesza 200 osób i macie event raz w miesiącu. Jakiekolwiek, my chętnie się kontaktujemy, chętnie się zaprzyjaźniamy, chętnie gramy.
No to ja powiem taką historykę z Niagary. Byłem tam na obiedzie z Brianem, który mnie zaprosił tam na Conan we wrześniu, ten jakiś GrandCon czy jakiś tam?
No, jakoś tam.
Jakiś tam. I im tam opowiadał i o konwencji, i o tym, dlaczego mnie zaprosili i tak dalej. I Brian, oprócz tego, że jest właśnie właścicielem i organizatorem tego konwentu, jest także szefem klubu lokalnego gier planszowych. I zgadnij, ilu ma członków w tym klubie?
3500.
No nie, no bo to jest lokalny klub gier planszowych.
No to 350.
1200 ludzi ma.
No, Stany.
To jest Ameryka, bo to jest jakaś masakra. Gość ma klub z grami planszowymi na 1200 członków.
No możemy taki
Można by im dekrypto wysłać do zagrania, nie?
Możemy taki klub otworzyć.
Proszę Państwa, ja się nagadałem.
W takim razie, że ma jakiś lokum do tego?
O, właśnie tak. Powiedział, że to jest tak duży klub, że on ma specjalną tylko na stronę, gdzie każdego dnia jest pisane, gdzie tego dnia się spotykają i że teraz myślę, ale na przykład w poniedziałki są spotkania w lokalnym sklepie z grami planszowymi, we wtorki są spotkania w jakiejś tam kawiarni, w środę są w bibliotece i wszyscy są jakby zrzeszeni w tej stronie.
A na czym polega członkostwo?
A powiedział, że na razie to członkostwo jest bezpłatne jeszcze.
Nie, na czym polega?
Że masz swoje konto i wtedy ty się wpisujesz, że chcesz w środę iść do tej kawiarni na przykład i sobie bukujesz swój stoliczek. Bo jak jest tak dużo tych ludzi, że właśnie, że nie możesz pójść na pał do tej kawiarni. Czy oni sobie właśnie bukują, gdzie oni są którego dnia pójść grać. Dlatego mówił Brian, że to jest tak dużo już roboty z zarządzaniem teraz tym, że rozważa monetyzację jakąś tego, że będą musieli tam troszkę zapłacić. Bo to jest, mówi, dla niego no, kawałek etatu praktycznie zarządzanie. 1200 ludzi i oni chcą grać w różnych miejscach i on to wszystko organizuje. Dobrze, proszę Państwa, nagadałem się zawsze czasy. Bardzo miło było z Państwem gadać.
Czekaj. Bo ty mnie przerwałeś. A ja nie zdążyłam jeszcze powiedzieć, a może zdążyłam, tylko mnie przerwałeś, że 9-10 czerwca zapraszamy na Pionka. My tego Pionka już będziemy nagłaśniać. Ja wiem, że jest wcześnie, ale czas jej przygotować. Czas, plan i wszystko. 9-10 czerwca.
To jest przed Mistrzostwami Świata jeszcze, tak?
Ja ci teraz strzelę po prostu.
Pytam się, no.
Tak.
Okej.
Okay. Powiedziałeś, że zaraz chwilę później się zaczynają. Natomiast jeszcze mam do ciebie takie głupie pytanie na koniec. Ponieważ jakby nie było przez tydzień, teraz testowałeś gry, a czasami jest tak, że mi tłumaczysz reguły i ja ci nigdy nie słucham i się wkurzasz. Chciałam zrobić takie top 5 najgłupszych haseł, które słyszałeś podczas grania w coś. Tego się nie da zrobić tak na żywca, bo cię zaskoczyłam tym teraz, ale masz jakieś na przykład takie coś, co pamiętasz. Bo ja na przykład pamiętam, jak graliśmy Shadows over Camelot i robiliście patataje, grając rycerzami, a ja nie wiedziałam w ogóle, co się dzieje i gdzie trafiłam.
Kochanie, nie mam czegoś takiego. Kilka z nich wrzuciłem na Basecampa z testów detektywa, ale one są nie do publikowania, ponieważ one były faktycznie głupie, nie chciałbym o tych ludziach publicznie się
zaśmiewać. Zatem jest, są spoilerami, tak?
Natomiast miałem kilka z nich, kilka tweetowałem takich, tak, więc jakby grałem sobie z Dice Towerem. I Wasyl, który zawsze przegrywał w Robinsona. Czy pochwalił mi się teraz, że udało mi się po raz pierwszy raz wygrać w Robinsona?
Z córką grał najmłodszą?
Nie wiem. A wygrał w 2012 roku, czyli zajęło mu to 6 lat. I zaczynałem grać tego detektywa i Wasyl się mnie pyta, czy w tej grze można zginąć? I ja mówię, ja tak na niego patrzę, mówię, no nie. On tam na mnie patrzy. Nie podoba mi się, że zrobisz pauzę na odpowiedzi.
Daj mu kości pogody.
A drugi, jak grałem z JF, z Pandy, i dostali żetony stresu. Tam jest ta mechanika żetonów stresu. Dostali te żetony stresu i tam zacząłem się, że one zgromadzi, tak już zaczyna być ich niebezpiecznie dużo. I JF się mnie pyta, czy można się tych żetonów jakoś pozbyć. Ja mówię, no że nie można. A mówię, no jasne, kogo miałem pytać. Więc było troszkę wesołych scen przy detektywie. Gra się bardzo, bardzo podoba, jestem zadowolony. Kończymy, co? Bo gadamy i ten telefon tego nie wytrzymał w końcu. Że powiedz coś, do widzenia.
Ja tego nie wytrzymam.
Powiedz do widzenia Państwu.
Do widzenia, do
usłyszenia. Ja muszę zaraz nagrywać
Państwu za tydzień.
Dziękujemy. I proszę Państwa, proszę
pisać
te maile o tych podcastach, jakich Państwo słuchacie.